List Jakuba, pierwszy rozdział, drugi werset do czwartego. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Wyobraźmy sobie, jeżeli jesteśmy starszymi, cofnijmy się wstecz do młodzieńczych lat, na przykład jesteśmy w narzeczeństwie, albo mamy dziewczynę, albo dziewczyna ma chłopaka, jesteśmy w młodym wieku i chcemy sprawić taką przyjemność, chcemy sprawić, kupić pierścionek, oświadczyć się. Oczywiście nie ma takich wyborów, tak jak dzisiaj, pełno sklepów zawalonych biżuterią, no ale wiemy, ktoś nam powiedział, że jedna osoba sprzedaje, ona ma dość dużo tych rzeczy i ona sprzedaje. Idziemy tam, wybieramy dla swojej przyszłej ukochanej czy dla ukochanego jakiś pierścionek i akurat jeden z nich bardzo nam przypadł do gustu, spodobał się nam i chcemy kupić. No ale żyjemy w tym świecie i różnie bywa. Czasami możemy kupić coś, co wygląda na złoto, a o złotem nie jest. A więc chcemy wiedzieć, co my kupujemy. A więc co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Powinniśmy poddać ten pierścionek próbie, aby się przekonać, z jakiego naprawdę jest materiału. Czy on się tylko świeci jako złoto, czy on jest naprawdę ze złota. I nawet jeżeli podamy go próbie, to takiej próbie, żeby wykazało, ile tego złota jest, abyśmy wiedzieli, jaka wartość jest w tym pierścionku, jaką cenę powinniśmy zapłacić. Albo można to odnieść do życia duchowego. Dzisiaj chciałbym zrobić to. I tematem jest próba. Przejdźmy od razu do Bożego Słowa. Księga Rodzajów, czyli Genesis, 22 rozdział, od 1 do 14 wersetu. A więc czytamy Boże Słowo. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: Otom ja. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze swoich sług i syna swego Izaaka, a narąbawszy drzew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: zostańcie tu z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama: tak, ojcze mój. A ten odpowiedział: oto jestem, synu mój. I rzekł: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz, ułożył drwa, potem wziął syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto ja. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga. Gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: na górze Pana jest zaopatrzenie. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Naszym bohaterem dzisiejszym podczas naszego rozważania jest Abraham. Biblia opisuje cztery Boże próby w życiu Abrahama, gdybyśmy czytali wcześniejsze i późniejsze fragmenty Bożego Słowa. Szczególnie cztery próby Abraham przechodził. Każda z nich wymagała oddania czegoś, co było mu drogie. Po pierwsze, Abraham musiał opuścić swoją rodzinę i kraj ojczysty. Czytamy o tym w 12 rozdziale. A po drugie, druga próba, musiał rozdzielić się ze swoim bratankiem Lotem. Pomimo tego, że nie planował to robić na początku, ale przyszedł czas, kiedy musiał się rozdzielić. Po trzecie, musiał porzucić plany związane z Ismaelem. Ismael, a więc pierwszy syn, oczywiście nie z jego żony, ale ze służącej. Musiał porzucić swoje plany z nim. Na pewno było to bolesne dla Abrahama, bo był to jego syn. Ale Bóg miał inny plan wobec Abrahama. Czwarta próba Abrahama była największa. W ofierze całopalnej miał ofiarować swojego umiłowanego syna Izaaka. Przypomnę, że gdy Abraham miał 75 lat, Bóg obiecał dać mu syna. 75 lat, a więc w starszym wieku. Od tego momentu jeszcze czekał 25 lat Abraham i mając 100 lat doczekał się narodzin obiecanego syna. I w tym rozdziale Izak, ten fragment, co czytaliśmy, Izak, czyli ten syn umiłowany, ma około 26 lat. A więc nie jest chłopczykiem małym, ale też jest młodym mężczyzną. I Bóg wypróbowuje Abrahama. Nakazuje mu wziąć swojego syna Izaaka, którego miłował, do kraju Moria i złożyć go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór. Nie w tym miejscu, gdzie Abraham by sobie sam wybrał, ale gdzie Bóg mu powie. Decydującym o właściwym rozumieniu tego opisu jest termin próba. I dlatego wiele ludzi, czytając ten fragment, nie rozumie i nawet posądza Boga, czy źle mówi o Bogu, jak Bóg mógł takie rzeczy wymagać. Dlatego, że nie rozumieją, co Bóg miał na myśli. A więc próba, hebrajskie nisach. Termin próba pojawia się pierwszy raz w Piśmie Świętym akurat w tym opisie. Wcześniej go nie ma. Który w sensie biblijnym podejmuje kwestię bycia posłusznym lub nie wobec woli Bożej. I o to właśnie chodziło Bogu. I cały ten opis jest w tym kierunku, jedynie w nim. To słowo uświadamia nas o przebiegu tego niezwykłego, trudnego doświadczenia wiary, przed którym stanął Abraham. Opis próby Abrahama rozpoczyna się od słów po tych wydarzeniach. To znaczy po serii zbawczych interwencji Boga w życie patriarchy. I każdy z nas może odnieść do swojego życia. Każdy z nas mógłby stanąć i mówić, co już Bóg do tej pory dla nas uczynił. Ale nikt z nas nie może stanąć i powiedzieć, co Bóg ma jeszcze w planie dla nas uczynić. Abraham poczuł się szczęśliwy i syty życia. Już starszy człowiek, podeszły wiek, syn obiecany jest i również poprzedni syn i wszystko wygląda na wspaniale. Zresztą syn Izak, hebrajskie jechak, oznacza uśmiechnąć się. Ilustruje rozwój wiary jego rodziców. Od uśmiechu niedowierzania, jak czytamy inne fragmenty, to wyraźnie dowiadujemy się. Kiedy było powiedziane, że ona urodzi, ona zaczęła się śmiać, nie wierzyła w to. Ale Bóg ma w tym wszystkim swój cel i swój plan. A więc od uśmiechu niedowierzania przez rodziców, a szczególnie przez matkę, aż po odkrycie, że Bóg uśmiechnął się do nich w ich starości. Ocalenie Izmaela, którego Bóg błogosławił, bo Bóg mu błogosławił, Bóg obiecał i Bóg dotrzymał, i zawarcie pokoju z Abimelekiem, które czytamy, że Abraham miał ten pokój, zawarł z nim, te wszystkie zbawcze wydarzenia wprowadziły Abrahama na stare lata w czas spełniających się marzeń. A więc nic więcej mi nie potrzeba, wszystko mam, o czym bym mógł tylko marzyć. I w takiej sytuacji Abraham się znajdował. Abrahamowi zaczęło się wieść dobrze, bardzo dobrze. I pośród tego szczęścia, które przecież pochodziło od Boga, o czym Abraham nigdy nie zapominał, patriarcha zostaje wystawiony na próbę. I właśnie ta próba. Kiedy Abraham wyraził pełną gotowość na przyjęcie woli Boga, usłyszał wezwanie. Podobnie jest i dzisiaj. Kiedy my wyrażamy przed Bogiem naszą gotowość, Panie, jestem gotowy przyjąć Twoją wolę, Bóg posyła swoje wezwanie w kierunku Ciebie i mnie. Jeżeli mówimy, że jesteśmy gotowi, to Bóg innym słowem mówi, okej, dobrze, zrób to, albo ja oczekuję to. I każdy z nas jednego dnia i wielokrotnie, nie tylko raz, będzie to przechodził, będzie to doświadczał. Nikogo z nas to nie ominie. Polecenie Boga praktycznie miało zniszczyć daną mu obietnicę. Można popatrzeć się z tej strony. No skoro Bóg obiecał, że da mu syna i w końcu on się doczekał, ćwierć wieku czekał i się doczekał i teraz około ćwierć wieku już ma tego syna i teraz Bóg mówi, ofiaruj mi go. W tym wszystkim brak było ludzkiej logiki wydarzeń. Można by powiedzieć kompletnie nijak nie można to przyjąć. I Abraham był takim samym człowiekiem jak ja i ty. On nie rozumiał do końca. Niełatwo jemu było. Łatwo nam przeczytać i ocenić i powiedzieć. Ale on to doświadczył, on to przeżył. Z pewnością Abraham był gotów oddać wszystko. On wszystko byłby gotów oddać, byle ocalić życie Izaaka, tego, którego Bóg obiecał, na którego tak długo czekał. Gotów był sam umrzeć zamiast syna. Ale wezwanie Boga było jednoznaczne. Dlaczego Bóg sięga nieraz właśnie po to, do czego człowiek po ludzku jest najbardziej przywiązany? Co daje mu największą ludzką, uczuciową satysfakcję? Dlaczego? Dlaczego Bóg to robi? Czasami nawet nie rozumiemy na początku i nawet możemy przypisać komuś drugiemu. Ponieważ z miłością emocjonalną, zamkniętą w sobie samej, wiąże się wielkie niebezpieczeństwo. Człowiek związany wyłącznie emocjonalnie z drugą osobą posiada pokusy. Wiecie jakie? Aby uznać ją za swoją własność. Aby samemu stać się dla niej Bogiem, oczywiście z małej litery, albo ją uznać za Boga. Jak wiele ludzi dzisiaj ma również ten problem. Czasami ktoś z rodziny nawet dla kogoś może być przed Bogiem, a Bóg drugi. To nie są wyjątki. Jest bardzo często, że dla kogoś wszystko, a później dopiero dla Boga. A Bóg chce odwrotnie. I to był celem, dlaczego Bóg wystawił Abrahama na próbę. Więź ojca z synem mogło łatwo przerodzić się w posiadanie. Abraham był tylko człowiekiem. On również był narażony na taką właśnie pokusę uznania syna za swoją własność. Że to jest moja własność. Że ja mam wszelkie prawo, nikt poza mną. Każda emocjonalna miłość, przywiązanie może stać się bożkiem. Jeżeli człowiek zapomni o pierwszej swojej miłości, o pierwszym przykazaniu, słuchaj Izraelu, będziesz miłował Boga. Będziesz miłował Boga, I to musi być na pierwszym miejscu. I tego Bóg oczekiwał od Abrahama. I On oczekuje od ciebie, ode mnie. Bóg określa nie tylko, kogo Abraham ma złożyć na ofiarę, ale także w jakim miejscu. Bóg jest specyficzny. Bóg ma swój plan i swój czas. Bóg w ten sposób chciał powiedzieć Abrahamowi: zaufaj mi we wszystkim. To ja cię będę prowadził. Nie działaj na własną rękę. Czasami zdarza się niestety, że ludzie chcą Boga prowadzić, żeby Bóg szedł za nimi. A to właśnie ma być odwrotnie. W tym prowadzeniu jakby Bóg zapowiada ocalenie dla Abrahama. Jeżeli mi zaufasz, nie zginiesz. Jak do tej pory byłem ci wierny, tak samo pozostanę nadal wierny. A więc będę również twoim potomstwem. To, co obiecałem, ja o tym nie zapomniałem. Zauważmy, że Abraham, dialogując z Bogiem, nie targuje się z nim. Nie czytamy o żadnym targowaniu się Abrahama z Bogiem. Nie próbuje wymienić i życia Izaaka na własne życie. Nie mówi: Boże, to ja za niego, to ja zastąpię. A chociaż w sercu miał to chęć i pragnienie, aby zrobić. Abraham mógł powiedzieć: Panie, ty, ja tobie tamtego pierwszego mojego syna, co ze służącą miałem, Ismaela, ja go ofiaruję. On też również tego nie zrobił. Albo jakąś inną ofiarę. Bardzo podobna sytuacja może być dzisiaj ze mną i z tobą. Czasami Bóg, my wiemy dokładnie, co Bóg oczekuje ode mnie i od ciebie. Czasami my gotowi jesteśmy to oddać i to, i jeszcze to, i nawet te rzeczy, które Bóg nie wymaga i nie prosi od nas. Ale tą rzecz, Panie, zostaw. Nie ruszaj. Dlatego, że dla tej rzeczy my sami jesteśmy Bogiem. Kiedy czytamy w późniejszym czasie, Mojżesz targował się z Bogiem długo i wytrwale. I kiedy w tej kłótni wyczerpie wszystkie swoje argumenty, Mojżesz powie po prostu: wybacz, Panie. Targowało się wielu proroków, nim przyjęli Bożą wolę. I nie jest jeszcze najgorsze, jak człowiek targuje się z Bogiem, ale jeżeli robi to szczerze. Bóg się nie dziwi, bo Bóg wie, kim jest człowiek. On wie, że jego wezwania mogą budzić obawy. Obawy czy lęki, a nawet przerażenie. Targowanie się z Bogiem jest trudną formą dialogowania z Nim. Im trudniejsze życie, im trudniejsze powołanie człowieka, tym trudniejszy i bardziej bolesny bywa dialog z Bogiem. Bóg oczekuje, abyśmy byli zawsze szczerzy przed Nim w naszym dialogu. I o to Bogu również chodziło. Kiedy Bóg postawił Abrahama w okresie próby. Abyśmy nie silili się na puste słowa czasami, jak niektórzy z nas być może czasami to próbują zrobić przed Bogiem, które nie odzwierciedlają naszej wewnętrznej rzeczywistości. Bóg tego nie chce. Bóg chce po prostu ciebie, takim, jakim jesteś. Prawdziwa otwartość człowieka wobec Boga nie może być tylko owocem jego odczuć emocjonalnych i wysiłku ludzkiej woli. To jeszcze nie jest to. Ale jest owocem wewnętrznego otwarcia na łaskę. Po prostu całego siebie otworzyć przed Bogiem. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał ze sobą dwóch swoich ludzi i syna Izaaka. Co możemy się nauczyć z tej również historii? Nikt z ludzi nie wiedział, o co tu chodzi. Ani syn, ani słudzy, którzy im towarzyszyli. Oni szli, oni byli z Abrahamem, ale nie wiedzieli, o co tu się rozchodzi. Abraham jedynie wiedział, on przeżywał. To Bóg do niego powiedział. To on miał uczynić, nie słudzy, nie syn. To on, to Bóg jego wezwał do tego. To była sprawa między Bogiem a nim. I chociaż byli blisko niego ci ludzie, słudzy na początku, kiedy szli, i syn, aż do samego końca, nie rozumieli Abrahama. Wiele razy w twoim życiu nie bądź zdziwiony, że ciebie najbliższa osoba nie zrozumie. Jeżeli wszyscy ciebie rozumieją, to coś nie jest tak. To coś nie jest tak. Jeżeli słyszysz, że Bóg mówi do ciebie, że On coś tobie pokazuje, że On coś od ciebie wymaga, nie bądź zdziwiony, że ciebie ludzie wokół nie zrozumieją. Najważniejsze, żebyś ty zrozumiał. I żebyś nie rozminął się z tym, co Bóg mówi do ciebie. Dlaczego Abraham nie powiedział tym ludziom? Było kilka powodów. I również to jest lekcja dzisiaj dla nas. W czasie próby nikt z ludzi nie odczuwa pełnego bólu, który jest w tobie albo we mnie. Czy w twojej samotności, rozterce, buntu, wierze, bo czasami jest taki odruch, kiedy Bóg coś mówi albo coś nas dotyka, to czasami nie zgadzamy się na samym początku i taki mamy odruch w charakterze buntu. Chęć wyrażania sprzeciwu wobec Boga. Panie, no nie, to nie w ten sposób, nie tak. Albo nie to, to coś inne. I czym więcej my stawiamy opory, to tym bardziej Boże wymaganie jest większe. Czasem nawet w okresie takiej próby może nam się wydawać, że bliskie osoby, które powinny być bliskie dla nas, nie tylko, że nie rozumieją, ale nawet tak jakby odwracają się od nas, dlatego, że nie wiedzą, o co chodzi. To, co wspomniałem. Abraham jedynie wiedział, nawet jego syn nie wiedział. Abraham podczas największej próby nie posiada żadnego wsparcia ze strony drugiego człowieka. Jaka to wielka lekcja dzisiaj dla nas. Bo przecież my mamy iść za Bogiem, a nie za człowiekiem. To przecież Bóg mówił do Abrahama, On jemu dał polecenie. Abraham narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. I przyjmując wezwanie, Abraham przekłada je na konkretne czyny. Jaka jest to następna ważna lekcja dzisiaj? Drzewo, za pomocą którego ma spalić swoją ofiarę, Abraham przygotowuje osobiście. Bóg mówi do mnie, ja mam za to zadbać przede wszystkim i tylko. A nie powinienem zrzucać ten obowiązek na kogoś. Abraham zadbał, że ma być drzewo, on przygotował je, on wiedział dokładnie, co potrzebne na ofiarę. Pełnienie woli Bożej rozpoczyna się od konkretów codziennego życia. Czasami niektórzy ludzie by chcieli, żeby Bóg ich używał, żeby Bóg im objawiał, żeby Bóg pokazywał i czynił wielkie rzeczy. Dałby Bóg, żebyśmy mieli jeszcze większe pragnienie. Każdy z nas. Ale pamiętajmy, pełnienie woli Bożej rozpoczyna się od konkretów codziennego życia. Być stałym, być wiernym w każdej dziedzinie, w tych małych, drobnych rzeczach i to systematycznie, a nie tylko nic, a potem od razu coś wielkie. Tak to nie działa. Abraham wpierw przeszedł kilka prób, można powiedzieć większych, a później dopiero była największa. I w każdej się wywiązał. I taka jest droga ku temu. A więc pełnienie woli Bożej rozpoczyna się od konkretów codziennego życia. Są one nierzadko prozaiczne, mało efektywne. Są to nieraz drobne gesty, ale pośród tych drobiazgów przygotowuje się coś bardzo ważnego. Oddanie siebie samego wraz z tym, co się posiada najcenniejszego. Właśnie. Jeżeli nie nauczę się w małym, to tym bardziej trudniej będzie dla mnie coś większego oddać. Bywają w naszym życiu takie chwile, kiedy musimy się zdobywać na wielkie czyny. I przed tobą i przede mną będzie taki moment. Ale te wielkie będą niemożliwe bez tych drobnych. Ich w ogóle nie będzie. Nie dojdziemy tam. Te drobne doprowadzą nas do tych dużych. Mówi o tym sam Jezus. Kto w drobnej rzeczy jest wierny i w wielkiej będzie wierny. Jeżeli nie sprawdzamy się w chwilach decydujących i ważnych dla naszego życia, to może właśnie dlatego, iż nie podjęliśmy trudu wierności w rzeczach drobnych. Podana w tym tekście informacja, że patriarcha, wędrując Izaakiem, dostrzegł to miejsce z daleka w trzecim dniu podróży, wskazuje na długi okres trwania duchowych zmagań, które Abraham mógł doświadczać podczas tej podróży. Trudno nam wyobrazić, co Abraham przeżywał podczas tych trzech dni. Był człowiekiem wrażliwym, dobrym mężem, czułym ojcem i wierzę, że te trzy dni były największe w życiu Abrahama, czy najważniejsze. Abraham, gdyby nie zdał egzaminu w tych trzech dniach teraz, to by zawalił, by nie był tym, kim pozostał. Abraham swojego syna Izaaka, zrodzonego już w podeszłym wieku czy starości, owoc wielkiego zmiłowania Boga, kochał ponad wszystko. I teraz musiał zmagać się z sobą w jakiś niezwykły sposób, bo Bóg zażądał, oddaj go dla mnie. Te trzy dni drogi oczyszczały wiarę patriarchy, oczyszczały jego. Coraz pełniej i głębiej rozumiał, iż musi zdać się zupełnie jedynie na Boga. Teraz już żaden człowiek nie pomoże, bo nawet ludzie nie wiedzą, co on przeżywa. Na Boga zmiłowanie jedynie. Kiedy to czynił, to w ciągu tych trzech dni Abraham stawał się człowiekiem coraz bardziej wolniejszym. Dziwne to i niezrozumiane. Ale tak było. Ta wolność nie oddalała go jednak od syna, którego miłował. Nie czyniła go niewrażliwym. Wolność udoskonalała miłość ojca do syna. Abraham coraz bardziej kochał swojego syna, ale szedł tą drogą wytrwale i wiernie na to miejsce, gdzie Bóg powiedział. Oczyszczenie wewnętrzne człowieka i prawdziwa wolność nie oddala nas od ludzi, ani od życia, ale wprost przeciwnie, czyni nas bardziej wrażliwymi, bardziej delikatnymi, otwartymi i potrafimy kochać naprawdę tylko wówczas, kiedy jesteśmy naprawdę wolni. Co to znaczy? To znaczy, że potrafimy, że możemy to, co najbardziej bliskie naszemu sercu, to, co najbardziej kochamy, puścić, oddać. Jak Bóg tego oczekuje od nas. A więc jak jesteśmy wolni. Jeżeli nie otworzymy ręce, nie wypuścimy, nie jesteśmy wolni, bo to nas wiąże. I kiedy jesteśmy wolni, możemy nawet miłować bardziej jak przedtem, ale jesteśmy wolni. Jest to wielka różnica. Ojcze mój, oto ogień i drewno, brzmią słowa Izaaka, syna. Ale gdzie jest jagnię na całopalną ofiarę? Odpowiedź patriarchy stanowi punkt zwrotny tego opisu. Świadczy o ogromnej dojrzałości duchowej Abrahama. To już jest inny Abraham. Ta droga, krótka droga, te trzy dni były tak wielkie, tak długie dla Abrahama, ale tak dużo dokonało w Abrahamie. Bardzo dużo. Tylko trzy dni. Mój synu, Abraham mówi, Bóg znajdzie sobie jagnię na całopalną ofiarę. Wypowiedziane przez Abrahama słowa brzmią jak modlitwa zupełnego zawierzenia Bogu. Nie, że Bóg być może znajdzie albo jakoś to zrobi, ale Bóg znajdzie. Jak proroctwo to brzmi, które się spełniło. Gdy przybliżyli się do miejsca wskazanego przez Boga, wtedy Abraham rzekł do swoich sług: zostańcie tu, wy już dalej nie pójdziecie. Oni towarzyszyli jemu, ale do tego momentu, ale nie dalej. Wtedy Abraham zabiera swojego syna i mówi: tylko on i ja, my pójdziemy. Abraham nie zabiera swoich sług na górę, bo nie chce, aby ktokolwiek z ludzi był świadkiem tej jego niezwykłej ofiary. I to jest następna lekcja. Składanie ofiary nie może być teatrem, bo Bogu nie o to chodziło. I Abraham to zrozumiał. Nie może być przedstawieniem, w którym człowiek wystawia siebie na podziw i na uznanie innych. Jaki wielki bohater. Dlatego, że ofiara dokonuje się w cichości serca i w zamkniętej izdebce. W tym miejscu też mamy lekcję, bo życie duchowe nie jest wystawą, ale powinno być ukryte. To, czego Bóg zażądał od Abrahama, było jego wewnętrzną, intymną i jednocześnie bardzo bolesną sprawą. I tylko Bóg jedynie mógł go w pełni zrozumieć. Abraham rozumiał dokładnie żądania Boga i dlatego w pełni jemu zaufał. Słudzy nie zrozumieliby swojego pana. Być może przeszkadzaliby nawet mu, gdyby chciał złożyć ofiarę. Zamiast pomagali, to by mogli przeszkadzać. Obietnica dana Abrahamowi była tak mało prawdopodobna, iż musiał on uwierzyć. Abraham musiał uwierzyć, nie tylko wiedzieć, ale musiał uwierzyć, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych i nieprawdopodobnych. Bóg żądał od Abrahama tak wiele. Dlaczego? Ponieważ chciał go obdarzyć czymś niezwykłym. Jeżeli masz takie pragnienie, aby Bóg ciebie obdarzył czymś niezwykłym, pamiętaj, abyś oddał jemu, nim ciebie obdarzy, nim on będzie wymagał od ciebie, bo coś on będzie mówił do ciebie czy do mnie. A wtedy dopiero Bóg wyniesie na szczyt i to Bóg miał w planie swoim uczynić z Abrahamem, abyśmy czytali o tym po dzień dzisiejszy, rozważali i brali lekcję. Zauważmy jeszcze jedno niezwykłe stwierdzenie Abrahama, wypowiedziane do sług. W momencie, kiedy on udawał się ze swoim synem na tą górę ofiarniczą, ja i chłopiec pójdziemy tam i oddamy pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Wrócimy jest liczbą mnogą, a przecież miał ofiarować swojego syna. To znaczy ja i mój syn wrócimy. Abraham wierzył, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet z umarłych. To też mówiąc obrazowo, jakby z umarłych otrzymał Izaaka z powrotem. I potwierdzone jest to w liście Hebrajczyków w 11 rozdziale. Sytuacje najtrudniejsze są szczególnie uprzywilejowane. Chociaż bolesne, ale uprzywilejowane, jeżeli je rozumiemy prawidłowo. Ponieważ wymagają głębokich decyzji, a wiara rozwija się poprzez decyzje, a nie poprzez uczucie. Poprzez decyzje, w których człowiek oddaje się Bogu przez posłuszeństwo wiary. Nie kiedy on czuje, to zrobi, ale dlatego, że słyszy, że Bóg mówi i on to zrobi, bo on wierzy. Kiedy Bóg chce, byś dosięgnął głębi wiary, może poddać cię bardzo trudnym próbom. Może ci wiele zabrać, a nawet bardzo ogłocić. I możemy nawet z początku nie zorientować się, kto to zrobił. Pan Bóg może chcieć twojego wykorzenienia nawet, byś nie mając ludzkich zabezpieczeń oczekiwał zbawczej pomocy jedynie od Niego i tylko od Niego. Bóg z miłości do nas stawia nas nieraz w sytuacji trudnej, aby jak metal, który pod wpływem intensywnego ognia przemienia się w stal, podobnie i my. abyśmy w czasie ognistej próby zostali duchowo oczyszczeni. Po to jest ta próba. Bóg ma w tym ten cel. Abyśmy zostali oczyszczeni, zahartowani i wzmocnieni i zachowali wiarę. To jest Boży cel, dlatego jest próba. Ale nie zawsze tak jest. Dlaczego? Czasami z naszego powodu skutkiem prób wiary nie zawsze jest jej umocnienie i zdynamizowanie, bo coś my jako ludzie robimy. Gdy bronimy się przed związanym z próbami wiary ogłoceniem, które Bóg chce dokonać w moim życiu i w twoim, wówczas cofamy się w naszym zawierzeniu Bogu. Próba ma nas jeszcze bardziej zbliżyć do Boga, a nie oddalić. I kiedy nie zrozumiemy ją w prawidłowy sposób i kiedy bronimy się przed nią, kiedy nie poddamy się Bogu w pełni, kiedy Jemu nie zaufamy, to ona powoduje odwrotny skutek. I dlatego czasami można usłyszeć, że jakaś próba przyszła na jakąś osobę i ktoś omalże, że załamał się, że zrezygnował, że tak jakby mówi, że Bóg go zawiódł. Nasza wiara w obliczu trudności zacznie się załamywać, jeżeli będziemy się bronić przed tym, co Bóg chce uczynić w naszym życiu. Ona się będzie załamywać. A życie zdominuje niepokój, pośpiech i stres, symptomy jej niedojrzałości lub braku, zaprzeczające życiu wiarą. Kiedy w obliczu prób wiary, a więc jakiegoś zagrożenia czy trudności, ulegasz pośpiechowi, czy niepokojom i stresom, ranisz miłość Jezusa. I czasami my jako chrześcijanie, my możemy to robić. I kiedy to robimy? Kiedy bierzemy te trudne sprawy w nasze własne ręce i kiedy chcemy je sami rozwiązywać. Po prostu liczymy na siebie i wówczas nie ma już miejsca na wiarę, a więc wiara już nam nie, tak jakby niepotrzebna, bo my sami będziemy robić po swojemu. A wiara to przecież liczenie na Jezusa moc, nie na siebie. Wiara to liczenie na Jego miłość nieskończoną i Jemu ufanie do końca. W momencie, kiedy pozwalasz, aby ogarnął cię niepokój, pośpiesz czy stres, to tak jakbyś usuwał Jezusa na bok. Tak jakbyś mówił Mu, Panie, nie mogę Tobie w tym zaufać. Ja muszę sam tę sprawę rozwiązać. W obliczu trudności, zagrożeń, pośpiech i niepokój, strach ogarniają najpierw sferę psychofizyczną, sferę twoich odczuć. I to właśnie jest początek. Dopóki te pewne napięcie skłaniające się do pośpiechu czy niepokoju pozostaje w sferze psychofizycznej, to jeszcze nie ranimy Jezusa. Ale w momencie, kiedy pozwolimy sobie, aby ta psychicznie trudna dla ciebie czy dla mnie sytuacja i związany z tym niepokój czy pośpiech ogarnęły twoje władze duchowe, a więc twoje myśli i twoją wolę, wtedy już można mówić o niewierności, o braku wiary. Nie chodzi więc o to, aby usunąć lęk, bo na przykład możemy iść, a ktoś za rogiem stanie, a my nie widzimy i raptownie się przestraszymy. I to jest nasze odczucie tylko. A więc takich rzeczy nie możemy wyeliminować. Ale żeby żyć w strachu i chodzić w strachu, w obawie, w stresie, w niepokoju, oznaka jest brak wiary. Brak pełnego zaufania Bogu. Pomocne być może dla nas będzie takie zrozumienie, że Bóg nie jest zewnętrznym obserwatorem patrzącym się z dala na to, co ty przeżywasz i ja. I my sami się zmagamy z tym. Podobnie było z Abrahamem. Bóg nie był gdzieś na zewnątrz, ale Bóg był razem z nim. Bóg był razem w tym. Bóg nie patrzał się, czy Abraham okaże się posłusznym tylko podczas tej próby, a Bóg stał na zewnątrz. Nie. Próba dotyczy bowiem jego obietnicy, Bożej obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi. A więc Bóg był w tym, co obiecał. Wystawiając Abrahama Bóg na próbę, Bóg wystawia na próbę swe zaufanie do Abrahama. I również podobnie jest to z tobą i ze mną. Jeżeli Bóg stawia ciebie czy jakąś próbę w twoim życiu, Bóg wie i wierzy, że możesz przejść tą próbę, jeżeli jemu zaufasz. Jak bardzo często my jako ludzie zawodzimy, dlatego że nie potrafimy w pełni w tym trudnym momencie naszego życia, czy w trudnej sytuacji, w pełni jemu zaufać. Po prostu zawodzimy. Abraham z Izaakiem udają się na wybrane miejsce. Czytamy do kraju Moria. I to miejsce Abraham nazwał Pan Widzi, ze względu na to, co tam się wydarzyło. Nazwa Moria pojawia się w Starym Testamencie jeszcze jeden raz w drugiej księdze Kronik, w trzecim rozdziale. Tam czytamy, że zakupiony przez króla Dawida teren pod budową świątyni w Jerozolimie jest toś samy z górą Moria. To właśnie Jerozolima. A więc tam, gdzie Abraham miał złożyć ofiarę ze swojego syna Izaaka w miejscu wybranym przez Boga. My wiemy, że później tam, również na wzgórzu Golgoty, Jezus oddał swoje życie. I ten opis właśnie był cieniem tego, co będzie w przyszłości. Czytamy, że będziecie oddawać cześć Bogu w miejscu, które Pan, wasz Bóg, wybierze sobie, aby tam umieścić swoje imię, a tym miejscem jest Jerozolima. I patriarcha po przybyciu na miejsce wskazane przez Boga z przyniesionego drewna buduje ołtarz. To właśnie on wiedział, że on ma to zrobić. Związuje Izaaka i kładzie go na ołtarzu. Związanie Izaaka zgodnie z żydowską tradycją należy interpretować jako dobrowolne poddanie się Abrahamowi, Abrahamowego syna, Bożemu poleceniu, jakie otrzymał jego ojciec. On dobrowolnie się poddał. Ojciec jego związał. I teraz w decydującym momencie, kiedy Abraham sięgnął po nóż, aby zabić Izaaka, nastąpiła Boża interwencja, która jednoznacznie potwierdza, że Bóg nie oczekiwał złożenia krwawej ofiary z człowieka. Nie o to Bogu chodziło. Ale chodziło o zweryfikowanie gotowości Abrahama do ofiarowania swoich pragnień i planów, a przede wszystkim daru ojcostwa. A więc krótko mówiąc samego siebie. W krytycznym momencie tej historii padają słowa: nie podnoś ręki na tego chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz wiem, że boi się Boga, gdyż nie odmówiłeś mi swojego syna jedynego. Treść tego wersetu zawiera wynik próby, jakiej został poddany Abraham. Stwierdzenie mówiące, że patriarcha boi się Boga, hebrajskie yare, co oznacza postawy lęku, ale opisuje człowieka gorliwie przestrzegającego Bożych przykazań. W początkującym wersecie analizowanego opisu mamy wskazówkę, że mamy do czynienia z próbą, której pozytywny wynik został zilustrowany frazą dotyczącą Bożej bojaźni. Dzięki czemu otrzymaliśmy dwa kluczowe terminy w tym opisie. Próba oraz bojaźń. I Bóg właśnie chciał nauczyć tego Abrahama. I przez ten opis Bóg chce również i nas nauczyć. Czytamy, że gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał barana, który rogami uwikłał się w krzakach, i Abraham, wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. Gdy Pan Bóg wystawia nas na próbę, musi mieć w tym jakiś cel i musimy o tym zawsze pamiętać. Nie, abyśmy tylko przechodzili próby, ale abyśmy się zastanowili, jaki jest w tym cel. Jaki? O co więc chodzi dobremu Bogu? O czystą wiarę, która nie opiera się ani na ludziach, ani na emocjach, ani na przyzwyczajeniach, a jedynie na nim. O to Bogu się rozchodzi i dlatego przechodzimy próby. Abyśmy sami zrozumieli, kim naprawdę jesteśmy. Bóg nie zadawala się pozorami. My możemy w niedzielę śpiewać, wszystko Tobie dziś oddaję. Jest taka pieśń. Ale oddać Bogu wszystko, to jest coś innego, jak tylko śpiewać. Bóg nie pragnie tylko zewnętrznej i powierzchownej zmiany i czasem deklaracji nawet publicznej przez nas. Ale w swoim działaniu Pan zawsze pragnie docierać do najgłębszych sfer naszego duchowego życia. I o to Bogu się rozchodzi. I dlatego próby przechodzimy. Każdy z nas doświadcza sytuacji trudnej, czasami beznadziejnej. I każdy z nas będzie przychodził. I wtedy możemy zrobić wiele. Możemy buntować się przeciwko Bogu. Możemy szukać na siłę odpowiedzi. Możemy mówić i stawiać pytania przed Bogiem. Dlaczego? 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 Albo dlaczego ja? Ale to jeszcze nie jest rozwiązanie. Pan Bóg, wystawiając nas na próbę, nie robi tego dla siebie. I to też ważne do zapamiętania. Bóg nie robi tego dla siebie, ale robi to dla nas. Bóg robi to dla nas, dla mnie i dla ciebie. To my potrzebujemy tej próby. On doskonale wie, jaka jest nasza wiara. I nie chodzi mu o wytknięcie nam palcem naszej słabości, ale abyśmy my uświadomili sobie bardziej o naszych słabościach. Dlatego przychodzimy te próby. I wtedy wychodzą nasze słabości, bo czasami niestety, jeżeli w pełni nie zaufamy Bogu, to zawalimy w czymś i wtedy się wstydzimy. Jeśli to sobie uświadomimy, dostrzeżemy troskę ojca o swoje dzieci. Dobry tata, który chce, aby dzieci ufały mu całkowicie. I taki jest nasz Bóg. Tylko tak może je ustrzec przed złem i przed wątpliwościami. Właśnie Bóg nas do tego prowadzi, aby nas ochronić od tych rzeczy. I często stawia próbę dla nas, bo ona jest nam potrzebna i konieczna. Próba wiary znajduje te swoje uzasadnienie w słowach Chrystusa, kiedy czytamy, który siebie nazywa krzewem winnym, a ludzi latoroślami. Bóg Ojciec jest tym, który je uprawia, czytamy, i każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina. A każdą, która przynosi owoc, oczyszcza. Aby przyniosła owoc obfitszy, i to jest cel Boga. I dlatego próby przechodzimy. O co chodzi Chrystusowi podczas oczyszczenia? Gdy mówi o oczyszczeniu, które te latorośle oczyszcza, które co? Które już owocują. Po co? Aby obfitszy owoc przyniosły. To jest jego cel. Jeżeli zrozumiemy, o wiele łatwiej nam będzie przyjąć i zgodzić się z Bożym oczyszczeniem. Naturalnie przycinanie i wyrywanie, ono nie jest przyjemne, ono boli. Ale później wspaniale owocuje. Bez niego nie będzie owoców, nie będzie progresu. A w sensie duchowym stajemy się w taki sposób bardziej dojrzali. Nie, że ktoś nam coś powie, a my się zagniewali na cały świat i na Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafimy przechodzić małych prób. Drobnych rzeczy nie potrafimy przechodzić. To jest właśnie wynik tego. Wiara powierzchowna, oparta jedynie na uczuciu i pewnych religijnych przyzwyczajeniach w obliczu trudności, nie wytrzyma. Załamie się. Załamie się. Gdy przychodzą trudności, niektórzy ludzie padają pod trudnościami. I to jest wynikiem tego, że często za duża jest wiara powierzchowna, ale za mała wewnętrzna. Bóg chce, by człowiek wierzący został w wyniku prób wiary ogołocony z tego, co stanowiło jedynie podpórki wiary. A co nie było autentycznym przylgnięciem do Chrystusa, oparciem się na Nim i powierzeniem się Jemu. Jak wiele dzisiaj chrześcijan ma wiele podpórek. jak wiele podpórek swojej wiary. I zabierz tą podpórkę i wiary ich nie ma. Leżą, padają i nie mogą powstać. Dlatego, że to nie jest wewnętrzna wiara. Jest tylko powierzchowna, podparta. Wiara autentyczna to wiara pozbawiona wszelkich podpórek naturalnych. Dlatego wierzymy, nie że widzimy, nie że mamy, nie że dotykamy, ale że ufamy temu, który to mówił, bo tak to będzie, jak on powiedział. To jest wiara. Bóg dopuszcza próby wiary, których zróżnicowanie zależy od tego, na czym poza Bogiem swoją wiarę opierasz. Czym więcej będę miał tych podpórek, czym więcej będę miał tej pomocy, która podpiera moją wiarę, to przyjdzie okres, przyjdzie czas. To tylko kwestia czasu, że podpórka jedną za drugą będą zwalone. I Bóg w tym będzie miał swój palec. Bo Bóg nie chce, Bóg nie potrzebuje, abyś miał podpórki w swoim życiu, swojej wiary. Bóg chce, abyś miał zaufanie i wyłącznie tylko w Nim i tylko na Nim. A więc musisz przejść przez bolesne oczyszczenie, każdy jeden, aby twoja wiara była bez żadnych domieszek, aby nie było żadnych domieszek, aby była ona czysta i mocna, aby była prawdziwą wiarą, która w ogniu nie spłonie, ale jest przez ogień oczyszczoną i wypróbowaną i staje się mocną w Bogu. I Bóg, stawiając człowieka w sytuacjach trudnych, w taki sposób stawia człowieka u drzwi większego aktu wiary. Są dwie specyficzne kategorie Bożych sposobów ku temu. Jednym ze sposobów jest Bożego działania, jest budzenie pragnienie w naszej duszy Jego przyjścia, abyśmy wołali: przyjdź, Panie Jezu, ja oczekuję Ciebie. Poprzez taki jakiś niepokój wewnętrzny, że już chcemy lepiej iść do Boga, do Jezusa, że chcemy, aby On już nas wziął do siebie. Wtedy wiara będzie wyrażała się potrzebą Boga. Chcemy Boga bardziej i bardziej. Będziemy o Nim rozmyślać rano i wieczorem. Jest wzrastającym oczekiwaniu i głodem Boga. Ciągle będzie niedosyt. Ja chcę więcej. Nie tylko raz na jakiś czas przyjść do kościoła i wystarczy zapomnieć o Bogu przez cały tydzień. Ale ja chcę tego Boga każdego dnia. Ja chcę Boga rano i wieczorem, w pracy i w domu, gdy się kładę, gdy wstaję. Panie, ja mam głód, ja chcę więcej Ciebie. I drugim sposobem jest, że Bóg może dopuścić Cię sprawić przez trudne próby, że nie będziesz dawał sobie radę, kiedy będziesz te próby przychodzić ze sobą czy ze swoimi problemami. Dlatego, że Bóg ma swój cel i Bóg chce skierować Ciebie do pełnego zaufania Bogu. Czasami mogą być różne te próby. Czasami ktoś ma jakiś grzech, nie może sobie poradzić, ciągle wpada w niego. Może być jakaś trudna sytuacja w pracy, może być sprawy rodzinne, czy ze zdrowiem, choroba i tak dalej. Doświadczenie niemożności dania sobie rady z czymś i rodzące się wtedy twoje zagubienie sprawia, że staje się bardziej skłonny pragnąć i oczekiwać przyjścia Jezusa. I Bóg o tym wie. I dlatego czasami dopuszcza to i nas prowadzi w tym kierunku, abyśmy pragnęli Boga ponad wszystko. Dlatego przechodzimy próby. Kiedy odpowiadamy na Boże wymagania, to On, wypróbując naszą szczerość, kładzie swoje dłonie. Zapamiętajmy to. Na czym? Na tym, co najbardziej jest nam miłe. Bóg nie chce, Bóg nie potrzebuje to, co nam zawadza, to, co my nie potrzebujemy. Bóg chce to, co najbardziej kochamy. Tak właśnie postąpił z Abrahamem. Bóg poddał go testowi, aby był gotów oddać to, co było mu najdroższe. I Abraham zdał egzamin. Stąd też, jeżeli dajemy się Bogu prowadzić, będziemy ciągle na nowo zaskakiwani nieoczekiwanymi wydarzeniami, jeżeli dajemy się jemu prowadzić, a rezultatem będzie pogłębienie i umocnienie naszej wiary. Jeżeli na to tak spojrzymy, to chwała Bogu, chcę przechodzić, Panie, próby, ale chcę jedynie przechodzić je z Tobą. I tego ja Wam życzę. Nie samych prób, ale abyście zwycięsko je przechodzili i aby Bóg uczynił to, co najlepsze w Was i z Wami. I tego Wam życzę. God bless you. Powstańmy do modlitwy. Halleluja. Panie, my dziękujemy Tobie. My wywyższamy Twoje święte, cudne imię. Że Ty jesteś tym samym, co kiedyś. Że Ty jesteś niezmienny, żywy, święty Bóg Wszechmogący. Dziękujemy Tobie, Panie, że uczysz nas Twojego słowa. Że odkrywasz nam Twoją prawdę. Że pokazujesz nam, Panie, to, co jest niewłaściwe w naszym życiu. Dlatego, abyśmy to wyzbywali się, ale abyśmy kurczowo uchwycili się jedynie Ciebie. Panie, dziękuję Tobie, że Ty znasz każdego z nas i Ty wiesz, co najbardziej lubimy, z czym borykamy się i co jest nam najtrudniej oddać. Ty wiesz o tym. I Ty przez Ducha Świętego mówisz do każdego z nas. I często mówisz, synu mój, córko moja, oddaj dla mnie to, co jest Tobie najdroższe. Ty często chcesz uwolnić nas od tych rzeczy, Panie, które być może zniewalają nas. Cokolwiek, Panie, jest milsze nam, milsze naszemu sercu, jak Ty. Cokolwiek jest bliższe, jak Ty. O czymkolwiek więcej rozmyślamy, jak o Tobie, jest to grzechem, jest to bałwochwalstwem, jest to bożkiem naszym. I Panie, chcemy wyzbywać się tego. I Twoje pragnienie w tym celu, posyłasz Twoje słowo, aby nas przybliżyć do Ciebie, abyśmy przechodzili próby, ale nie sami, ale z Tobą. Abyśmy w pełni Tobie zaufali, Panie. Abyśmy zrezygnowali z tego wszystkiego, co jest niemiłe Tobie. I abyśmy powiedzieli, Panie, że wierzymy, że ufamy, że Ty nie zawiedziesz. I to, co Ty mówisz do nas, chcemy posłusznie wykonać. Chociaż być może jest to bolesne, być może przykre, być może trudno nam to zrobić, ale chcemy w pełni Tobie zaufać, w pełni Tobie dowierzyć. Jeżeli Ty mówisz do nas, to wiemy, że to jest najlepsze, co Ty pragniesz dla nas. Dlatego, Panie, dopomóż dla mnie, dopomóż każdemu z nas, abyśmy nigdy niczegokolwiek w naszym życiu nie postawili przed Tobą, ale abyś Ty zawsze był na pierwszym miejscu. Jakakolwiek próba, mała czy duża, czy choroba, czy troska, czy jakiś kłopot w rodzinie, czy jakaś sprawa w pracy, czy brak pracy, czy sprawy finansowe, jakiekolwiek, abyśmy to wszystko byli gotowi oddać Tobie. Aby to nic nie przysłaniało nam Twojego obrazu, Panie, Twojego oblicza. Bo wierzymy, że kiedy będziemy szukać Ciebie, kiedy będziemy szukać Twojego Królestwa i dbać o nie, to wszystko nam dodasz. I dlatego dziękujemy Tobie. W imieniu Jezusa, ja, Panie, proszę Ciebie, błogosław moje siostry, błogosław moich braci. Umocnij każdego z nas. Halleluja. Aby wiara nasza nie była jak na morzu, gdzie są fale, ale aby ona była ugruntowana, umocniona w Tobie. W imieniu Jezusa chcemy być mocni w Tobie, chcemy zwyciężać, chcemy pokonywać i chcemy, Panie, aby nasza wiara była zgłębiana, umacniana i utrwalana. W imieniu Jezusa Chrystusa niechaj tak się stanie. I za to Tobie serdecznie, Ojcze, dziękuję. W imieniu Jezusa. Halleluja. Thank you, Lord. Amen. Amen.